Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński, to jest oczywiście Radio UWM FM. Dziś mamy sobotę, trzeci dzień maja. Jak wiecie, my razem z Emą jesteśmy w tym momencie na Filipinach, no jeżeli oczywiście wszystko się udało, mamy nawet zamiar stamtąd wrócić, ale wcześniej przygotowałem dla Was na dziś audycję szczególną, związaną z właśnie dzisiejszym dniem, z dniem 3 maja, który oczywiście nam kojarzy się teraz dosyć mocno z majówką, po prostu, ale o majówce Wam już mówiłem, więc dzisiaj o majówce nie będzie, a będzie no, co spowodowało, że mamy ten dzień wolny, a więc święto Konstytucji 3 maja. Dla mnie święto w ogóle wyjątkowe, bo to nie tylko to święto, ale również urodziny mojej mamy i siostry, do których ślę serdeczne życzenia w tym momencie. Natomiast dzisiejsza audycja będzie właśnie o podróżowaniu w tych czasach, kiedy ta Konstytucja była tworzona, generalnie o turystyce pod zaborami. A wracając do tematu, niektórzy twierdzą, że to ta Konstytucja 3-majowa doprowadziła do rozbiorów, choć oczywiście sytuacja ta była bardziej skomplikowana i jednoznacznie nie można tego stwierdzić. Czy przypadkiem, no i tak by się tak nie stało, nawet bez tej Konstytucji. No ale jak najbardziej my możemy się pochwalić tym przełomem jako pierwsi w Europie, tak? Przypomnę tylko, Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 roku przez Sejm Wielki i ona przemieniła nasze państwo w monarchię konstytucyjną właśnie. Wprowadziła zasadę trójpodziału władzy, tak dobrze nam znaną i no, niestety sponiewieraną przez ostatnie lata. Była to próba unowocześnienia właśnie ustroju Polski, ratowania suwerenności. To się niestety nie udało, ale był to ewidentnie fundament powstawania polskiej tradycji republikańskiej, no bo stąd Rzeczpospolita, tak? Respublika, republika. Dzisiejsza audycja jednak nie będzie traktowała specjalnie o polityce czy o tym, co robiono z naszą kulturą, a raczej jak ta kultura również w kontekście turystyki się broniła. Natomiast tutaj chwila jeszcze na to, żeby wytłumaczyć pewne zależności. Te podróże, tak, odbywały się nie tylko na terenie dzisiejszej Polski, ponieważ te ziemie pod zaborami dzieliły między siebie Związek Północno-Niemiecki, czy też no, Cesarstwo Niemieckie, Cesarstwo Rosyjskie oraz Austro-Węgry. Oczywiście te zdobycze terytorialne były większe. Polska rozciągała się daleko na wschód, niemalże pod Rygę, Smoleńsk, Czernichów czy Kijów. Na południowym wschodzie, tak, Lwów, Kołomyja, Czerkasy, czyli jeżeli o tej turystyce będę mówił, tak, no to również chodziło o przemieszczanie się na tych terenach, ale z drugiej strony troszeczkę to poszerzę, no bo przecież tereny dzisiejszych, chociażby Mazur, Pomorza Zachodniego czy Śląsk, nie należały wtedy do polskich, także dziś o historii podróży w Polsce, ale tej takiej bardziej ogólnej, myślę, że jeżeli znajdę jakieś ciekawe przekazy z tego czasu, to również w którejś z audycji je umieszczę. Natomiast teraz o tej historii, powiedziałbym, najnowszej, a więc posłuchajcie newsów turystycznych. Co tam ciekawego działo się w świecie podróży? I to na tyle newsów. Przypominam, dziś mówię o turystyce pod zaborami. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku, choć oczywiście to nie jest początek. Tu mówimy o tej turystyce, która no, mogłaby nosić miano jakkolwiek komercyjnej, bo już wcześniej odbywały się oczywiście podróże, no zwykle w tej dużym zakresie podróże władców oczywiście, którzy no, zmieniali miejsca pobytu, tam gdzie był władca, tam była stolica, tak czasami też się mówi. No i oczywiście to już jest zdecydowanie po tej epoce wielkich odkryć geograficznych, czyli czymś, co oczywiście było pierwowzorem podróży, bo rozwinęło dosyć mocno te sposoby na podróżowanie, natomiast to troszeczkę było w innych celach, więc tutaj nie będziemy mówić o tych również bardzo ciekawych oczywiście podróżach Kolumba, Marco Polo czy Jamesa Cooka, a raczej o tym, co już mogło dotyczyć w ogóle tych normalnych, zwyczajnych ludzi, bo rzecz jasna, no królowie to i tak sobie podróżowali. I tak jak mówię, to też nie jest pierwszy moment, no bo tymi pierwszymi podróżami tak naprawdę to były podróże do miejsc świętych właśnie pielgrzymkowe. One też się jak najbardziej pod zaborami działy. Natomiast właśnie z racji bycia pod zaborami nasz ten rozwój turystyki przebiegał no, nieco inaczej, tak dosyć niejednorodnie z uwagi na brak normalnego rozwoju życia narodowego, tak można stwierdzić. Generalnie przy tworzeniu turystyki tak jednym z ważniejszych bodźców był ten bodziec materialny, a więc właśnie tak kwestia komercyjna. W Polsce wyglądało to nieco inaczej. Turystyka przyjmowała w zasadzie formy takie krajoznawcze. Krajoznawstwo, które zawiera w sobie taki duży ładunek właśnie patriotyzmu, który był wtedy niezwykle potrzebny. Przede wszystkim zajmowali się tym społecznicy właśnie, czyli tak troszeczkę mniej komercyjnie ta turystyka zaczynała się rozwijać w Polsce. Mieli oni takie poczucie misji kulturalno-narodowej, w związku z czym też ten zasięg tematyczny turystyki był zdecydowanie szerszy niż w krajach Europy Zachodniej. No a na zachodzie Europy turystyka była bliższa temu, co rozumiemy przez nią dziś, czyli organizowali ją przede wszystkim, moglibyśmy powiedzieć na dziś przedsiębiorcy, którzy po prostu widzieli, co się dzieje na rynku, widzieli szansę na zarobek. Rozwinęły się chociażby zajazdy, tak, które w ogóle umożliwiały takie zwiedzanie, tak ułatwiały, może nie tyle umożliwiały. Oczywiście, to nie jest tak, że nie było ich wcześniej, tak jak wspomniałem, był ruch pielgrzymkowy do miejsc świętych, czy też do ważnych miejscowości, więc uznajmy to hotele, tak, czy też miejsca zakwaterowania jak najbardziej były już wcześniej. Natomiast tutaj nastąpiło uzasadnienie powstawania dużej ich tak naprawdę ilości. Swoją drogą ciekawe, czy komuś przemkło przez myśl, że będziemy się już w przyszłości posługiwać wielkimi silnikami do znalezienia konkretnych miejsc noclegowych czy podróży. No i taki rozwój spontaniczny, można powiedzieć, to był pierwszy etap rozwoju turystyki w Polsce, który kończy się wraz z powstaniem Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. O nim za chwilę powiem. Warto jednak wspomnieć o tym, że między zaborami było wiele różnic od prawa, norm, poprzez działania właśnie względem ludności polskiej. I tu najbardziej liberalny był zabór austriacki, który właśnie jako pierwszy pozwalał zrzeszać się w związki, czy to związki sportowe, czy na przykład turystyczne. A polskie społeczeństwo odczuwało tą potrzebę organizowania się, realizacji swoich zamierzeń i celów związanych chociażby właśnie z turystyką i krajoznawstwem, a nie było to łatwe ze względu na sytuację polityczną. Dopiero właśnie po stworzeniu pewnych form autonomii kulturalnej w Galicji powstała taka możliwość i tu w 1873 roku powstaje Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie. Jego celem były badania geologiczne polskich gór i ich popularyzacja, a także ochrona przyrody, wspieranie przemysłu góralskiego. Towarzystwo skupiało wielu wybitnych specjalistów, naukowców, m.in. doktora Tytusa Chałubińskiego. Prowadziło również bardzo wielostronną działalność. Już rok od powstania zbudowano pierwsze schronisko górskie nad Morskim Okiem. Po kolejnych 2 latach powstały schroniska w Roztoce i w 5 stawach, a w 1894 na Hali Gąsienicowej. Dzięki działaniom właśnie tegoż Towarzystwa Tatrzańskiego wzrósł rozwój w regionie właśnie tatrzańskim, tutaj południowej Małopolski. Tatry stały się tym głównym obszarem ziem polskich, a Zakopane również główną miejscowością taką turystyczno-uzdrowiskową. W późniejszym okresie akcja objęła również inne rejony karpackie i to był taki, można powiedzieć, kamień milowy w rozwoju turystyki. Ale później i w innych zaborach można było się zrzeszać w różnych zakresach. W 1906 roku powstaje w Warszawie, tu już zabór rosyjski, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Jako druga organizacja krajoznawczo-turystyczna, później one się w zasadzie połączą w PTTK znany dzisiaj. Działalność tego towarzystwa jednak, tego PTK, nosiła troszeczkę inny charakter. Oni jak najbardziej krzewili tą turystykę właśnie w tym nurcie krajoznawczym, w tym nurcie patriotycznym. Zbierali wiadomości krajoznawcze, gromadzili zbiory naukowe, organizowali wycieczki po kraju. I w odróżnieniu od Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego skupiali się raczej na terenach nizinnych. Oba te towarzystwa odegrały bardzo ważną rolę w badaniach naukowych, takich turystycznych. Działalność obu organizacji doprowadziła do znacznego rozwoju turystyki poznawczej. Społeczeństwo polskie, rozbudzone tą świadomością narodową, spowodowało wzrost zainteresowania miejscami związanymi właśnie z historią kraju. W związku z czym głównym ośrodkiem ruchu turystycznego stał się wtedy Kraków. Obok turystyki poznawczej i kwalifikowanej rozwijała się również turystyka wypoczynkowa. A to dzięki rozwojowi komunikacji konkretnie kolejowej. Połączenia kolejowe uzyskało jeszcze pod koniec XIX wieku Zakopane, chwilę później Krynica, Kudowa, w związku z czym zanotowały one znaczny wzrost ruchu turystycznego. Dużą frekwencję turystyczną wykazywały również uzdrowiska dolnośląskie, których jest najwięcej do teraz. W naszym kraju mamy takie 2 główne punkty, właśnie Dolny Śląski, południową Małopolskę. Bezpośrednio przed I wojną światową szczególnie dużą liczbę turystów zanotowano w Szklarskiej Porębie i Karpaczu, czyli to już nie w Karpatach, a w Sudetach. Znaczny wzrost zaobserwowano również w nadmorskich uzdrowiskach. Tutaj wskazuje się na Świnoujście, które było jednym z najmodniejszych kąpielisk wtedy nad Bałtykiem. Często było tak, że to nie było tylko dla Polaków, oczywiście, tylko również dla zagranicznych turystów. No i właśnie, jak Polska w oczach zagranicznych turystów wyglądała? Życie w Polsce pod zaborami to oczywiście temat, który jest trudny. W różnych zaborach wyglądało to inaczej. Natomiast no, zagraniczni podróżnicy, którzy mogli tutaj przyjechać, jakieś odczucia mieli. No i jak ta Polska im się podobała? Polska jawiła im się jako kraj pełen kontrastów, gdzie mamy różnice historyczne, kulturowe. To się wszystko przeplatało w bardzo ciekawy sposób. Obserwacje turystów zagranicznych wskazują to piękno naszego kraju, no i o czym tak na dobrą sprawę często wspominali. Pierwsze to różnorodność etniczna. Ziemie były zamieszkiwane zarówno przez Polaków, Żydów, Niemców, Ukraińców. Wiele grup narodowościowych w jednym miejscu, co skutkowało taką mozaiką kulturową, ale też, co jest widoczne w zasadzie do teraz, wieloma właśnie pamiątkami po różnych kulturach. Z turystycznego punktu widzenia tej różnorodności na pewno jest sporo plusów, i to widzieli już ówcześni turyści. Druga kwestia to tradycje ludowe. Wiadomo, zabory troszeczkę starały się te zapędy narodowe tłamsić, ale te tradycje regionalne, lokalne były w dalszym ciągu pielęgnowane, przekazywane z pokolenia na pokolenie. No, nie wszystko dało się wynarodowić i to wśród turystów jak najbardziej wzbudzało zainteresowanie. Jeżeli chodzi o edukację i sztukę, no to w miastach, zwłaszcza właśnie tych galicyjskich, tu Kraków czy Lwów, kultura, literatura, sztuki wizualne jak najbardziej się rozwijały. No i przyciągały wielu artystów, intelektualistów, również właśnie zagranicznych. Podróżnicy byli często zafascynowani takim codziennym, zwyczajnym życiem Polaków, które no właśnie mimo trudnych warunków politycznych charakteryzowało się przede wszystkim gościnnością, z czego znani byliśmy i w zasadzie jesteśmy dalej, choć niestety mam wrażenie, że trochę to podupada, aczkolwiek nie we wszystkich regionach. Drugą właśnie kwestią, którą widzieli, to były trudności ekonomiczne, zmaganie się z biedą, brak stabilizacji finansowej. Natomiast mimo tego wszystkiego widoczna była kulturalna taka duma. Polacy mimo prześladowań pielęgnowali kulturę, język i nie dali złego słowa powiedzieć właśnie o Polsce. No i zagraniczni reporterzy czy turyści bywali również świadkami właśnie demonstracji, manifestacji artystycznych, manifestacji jakichś być może quasi politycznych na temat tej niechęci do zaborców. Wskazywali przez to, że no Polska jest krajem z bogatą historią i silnym charakterem właśnie takim narodowym. W rezultacie Polska stała się obiektem zainteresowania nie tylko właśnie z tej perspektywy historycznej, ale również kulturowej. Ta skomplikowana przeszłość naszej ziemi kusiła jak najbardziej podróżników, którzy chcieli to no, zrozumieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Tu powstało sporo tych fascynujących relacji z podróży, ale ja, jeżeli je przytoczę, to może w jakiejś innej audycji, ale dzisiaj, tak jak mówiłem na początku, raczej ogólne przedstawienie, tak przy naszym święcie narodowym, przy grillu, zapewne taka ciekawostka historyczna dotycząca turystyki będzie w porządku. A jak mówimy o turystyce, to warto też powiedzieć o zabytkach. W podzielonej Polsce język polski dalej funkcjonował, tak, nasz opór przeciwko rusyfikacji germanizacji jest jak najbardziej znany. I tu właśnie, drodzy Państwo, zabytki mogły pełnić również takie punkty kotwiczne do tego, aby te wartości patriotyczne dalej w narodzie były, żeby nie były tracone. No bo tych zabytków, umówmy się, nikt jakoś specjalnie nie burzył, aczkolwiek i takie rzeczy się zdarzały oczywiście. Stanowiły one dla społeczeństwa taki ważny element tożsamości narodowej. Stawały się również czasami miejscami oporu, tak? Na przykład były połączone z kościołem, tak? Czy też nawet świeckimi elementami państwa. To również sprzyjały wtedy rozwoju edukacji, tej edukacji właśnie o Polsce. Więc mimo prób wynaradawiania, które no dotykały różne aspekty życia codziennego, budowle stanowiły świadectwo nieustannego dążenia Polaków do zachowania swojej historii i tradycji. No i które z budowli pełniły taką ważną rolę? Tu wskazuje się oczywiście na wielkie katedry, zamki, no Wawel, chociażby właśnie katedra na Wawelu, czy również zabytki obronne, tak, twierdza Modlin, czy zamek w Malborku, one były takimi świadkami historii i tak na dobrą sprawę centralnymi punktami narodowej kultury. Ta monumentalność przypominała o dawnej chwale Rzeczpospolitej, więc tak na dobrą sprawę inspirowała Polaków do buntu. Wspomniane wcześniej zabytki obronne, tak, chociażby właśnie zamek w Malborku, pełniły również właśnie funkcje kulturowe wtedy. No, tak jest, można powiedzieć, do teraz w turystyce. Polacy jak najbardziej starali się utrzymywać te miejsca pamięci. Były organizowane tam często spotkania, które pozwalały no, na wymianę myśli, pomysłów dotyczących przyszłości. Wspominałem już o wadze, powiedzmy, Krakowa, wadze zabytków obronnych w tym również krzewieniu nie tylko turystyki, ale także tej polskości. Ważnymi miastami były również Warszawa czy Lwów. Tam te zabytki stawały się miejscem właśnie spotkań ludzi, którzy chcieli pielęgnować tą polską kulturę. Chociażby ruch artystyczny Młoda Polska właśnie poniekąd rozwijał się poprzez tą architekturę i sztukę. Te budynki, które nie zostały zniszczone, które się zachowały, stały się inspiracją dla artystów, czy to w literaturze, malarstwie, czy nawet już muzyce. Warto zauważyć również architekturę ludową, zwłaszcza w tych regionach wiejskich. Miała ona również duże znaczenie do budowania lokalnych społeczności. Były to drewniane domy, drewniane kościoły, budynki gospodarcze, które pokazywały ten normalne życie, ale właśnie życie wiejskie, życie ludowe, które też pozwalało się troszeczkę przeciwstawiać tej opresji zaborców. Można powiedzieć, że każdy kamień, każda cegła, każda belka skrywały w sobie historię wielu ludzi, którzy walczyli właśnie o zachowanie tej tożsamości narodowej. Trwając w otoczeniu tych miejsc historycznych, Polacy mogli doświadczać przeszłości, a jednocześnie myśleć o przyszłości kraju. Ta przyszłość była ważna również w kontekście sportu i rekreacji, bo pod zaborami życie jednak w większości przypadków nie mogło dotyczyć tylko przetrwania, tak? A więc tutaj próba otworzenia sportu, kultury fizycznej w Polsce również jak najbardziej była, choć oczywiście zaborcy bardzo mocno skupiali się na ograniczeniu tego polskiego ducha, ograniczenie wszystkich form aktywności, również związanych tych z rywalizacją, żeby tam oczywiście za dużo rywalizacji im do głowy nie wpadło i żeby nie chcieli rywalizować z zaborcami. Wśród popularnych dyscyplin sportowych, które przyciągały młodzież, były chociażby piłka nożna, to bardzo integrowało tą społeczność lokalną, również lekkoatletyka, królowa sportu można powiedzieć, ale drodzy Państwo, były też sporty takie jak kręgle, tu nie mylić z bowlingiem, troszeczkę inaczej, inne były zasady kręgli, naszych polskich kręgli, oraz judo, czyli tu już mamy, drodzy Państwo, jakby wpływ obcej kultury, no ale tutaj to też jest troszeczkę znak czasów, no bo judo to jednak jest sztuka obrony, no i my się wtedy też broniliśmy mocno przed zaborcami. Oczywiście w tym okresie, jak ważne było krajoznawstwo, tak samo ważna była rekreacja na świeżym powietrzu, bo to się w zasadzie ze sobą wiązało. Jeżeli jakiś czas wolny ludzie mieli, to jak najbardziej lubili go spędzać gdzieś tam na zewnątrz. Tak jak mówię, koniec XIX wieku, początek XX to są właśnie powstanie chociażby tych najstarszych stowarzyszeń turystycznych, również tych sportowych, no to chociażby Polonia Warszawa, to jest 1911 rok. Stowarzyszenia te, no mimo tych problemów politycznych, jak najbardziej organizowały zawody, co podtrzymywało duch narodowy. Sport, no był też taką formą protestu, a najważniejsze były te wygrane na arenach, powiedziałbym, międzynarodowych, kiedy tak na dobrą sprawę wygrywali Polacy w barwach, powiedziałbym, zaborców. No to jest podobna kwestia, jak mieliśmy, drodzy Państwo, przez długie lata oczywiście Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i poszczególni mieszkańcy tych republik czymś się odznaczali, chociażby Litwini w koszykówkę, tak, stanowili większość kadry. Przechodząc na ten niższy, lokalny poziom, no to zarówno w miastach, jak i wsiach, Polacy angażowali się w różne formy aktywności rekreacyjnej. Tutaj popularne stały się różne polany, tereny wokół rzek, takie właśnie do takiej turystyki jednodniowej, codziennej rekreacji. Takie formy aktywności jak najbardziej sprzyjały kultywowaniu więzi społecznych oraz wspólnej tożsamości narodowej, co oczywiście miało wpływ duży na dążenia do niepodległości. No i ta niepodległość oczywiście nastąpiła po I wojnie światowej. Wtedy też w Polsce zaistniały możliwości rozwoju turystyki i krajoznawstwa. No zmieniły się te warunki polityczne. Rola i zakres działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego była wtedy też bardzo duża. Wiadomo, po tych zniszczeniach ci działacze tych organizacji włączyli się w ten nowy okres rozwoju turystyki już po I wojnie światowej, choć w dalszym ciągu koncentracja na zagospodarowaniu gór jak najbardziej była. Powstawały nowe schroniska na Turbaczu, w Bielsku, Jaworzynie, kilka schronisk w Beskidzie Śląskim czy Karpatach Wschodnich. Także, drodzy Państwo, ta turystyka jak najbardziej, mimo trudów, się również rozwijała, tak się zastanawiam. No to chyba u nas ta turystyka nie miała prawa się nie rozwijać. Zawsze podchodzimy do życia tak, żeby sobie gdzieś tam pod siebie je ułożyć. No i tutaj zachowując pełne proporcje, przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, myślę, że to nie będzie jakimś wielkim problemem, jak wyglądała turystyka podczas pandemii. Ona, drodzy Państwo, też wtedy wyglądała, też miała takie formy krajoznawcze, bo tak jak byliśmy wynaradawiani tak na dobrą sprawę podczas zaborów, tak te ograniczenia pandemii pandemiczne, no słuszne czy niesłuszne, to już jest inna kwestia, również wpływały i wpływają do teraz bardzo mocno na rozbicie narodowe, tak? No tu bardziej na rozbicie społeczne, więc drodzy Państwo, te ograniczenia różnego rodzaju bardzo mocno potrafią negatywnie właśnie wpływać na społeczeństwa, no i właśnie nasza już w tym rola naszego społeczeństwa, żeby się po prostu nie dać. I chyba Polacy zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, czy myślę, że jeszcze w wielu innych zdali ten test, choć oczywiście, drodzy Państwo, nie wszyscy. Także oczywiście ja mam nadzieję, że ani jednej, ani drugiej sytuacji, czyli ani rozbiorów, ani kolejnej pandemii w przyszłości nie będzie i że będzie tylko pięknie, choć świat pokazuje jednak środkowy palec temu mojemu myśleniu. Natomiast, drodzy Państwo, jak najbardziej turystyka, mam nadzieję, że się rozwijać będzie i że będę miał o czym Wam mówić. No i właśnie już w przyszłym tygodniu trochę Wam więcej opowiem o turystyce właśnie regionalnej. Natomiast na ten tydzień to wszystko. Do usłyszenia.